Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Mam nadzieję, że u Ciebie też już pięknie świeci słońce. U nas wyszło po śnieżnym weekendzie i nagrywam ten odcinek w poniedziałek, 13 marca. Dlatego jeżeli słuchasz go później w jakimś innej rzeczywistości, to wiedz, że w marcu 2023 roku dzielnie przez cały weekend padał śnieg i skutecznie powstrzymywał wszelkiego rodzaju takie aktywności ogrodnicze. No i jak to się kończy? Kończy się to tak, że mam nadzieję, że nie spędziliście całego weekendu pisząc projekty. Ja nie. Ja porządkowałam swoje notatki, porządkowałam swoje myśli. Ostatnio znalazłam taką aplikację Obsidian, która jest o dziwo aplikacją open source'ową, gdzie dokumenty przechowuje się na własnych dyskach i za pomocą tej aplikacji próbuję zebrać całą swoją wiedzę w jakiś taki powiązany za pomocą linków zbiór danych. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. W każdym bądź razie jest to bardzo, bardzo ciekawe narzędzie i powiem Wam, że to jest w ogóle niesamowite, że bo od lat korzystam z takiej aplikacji Feedly, która zbiera, to jest taka gazeta. W tej aplikacji dodaje się linki do swoich takich ulubionych portali newsowych i ta aplikacja, ona jakby je zbiera w jednym miejscu, czyli nie muszę wchodzić na 10 stron, tylko wchodzę do jednego Feedly i właśnie w taki sposób czytam te artykuły, część za pomocą Feedly, ale też z tego Feedly mogę przejść do oryginalnego artykułu na danej stronie internetowej. Powiem Wam, że od 2018-17 korzystam z tego narzędzia i zebrałam tam tyle artykułów, których nigdy w życiu nie przeczytałam. I teraz, gdy na nie patrzę, okazało się, że po prostu one w ogóle nie są mi do niczego też potrzebne, więc je kasuję, usuwam z tej takiej na później, tak? Ponieważ Feedly ma też taką opcję na później. I naprawdę chyba taką mam refleksję po weekendzie, że chyba naprawdę trzeba przemyśleć to, co zbieramy i w jaki sposób to zbieramy. Mam też 2 segregatory i 3 notesy dotyczące szkoleń, które kiedyś chcę przeprowadzić albo ciekawych pomysłów na szkolenia i przypuszczam, że gdy je otworzę będzie dokładnie tak samo, a mianowicie okaże się, że ta wiedza jest zupełnie nieprzydatna, tak? Że jest po prostu taką bezużyteczną wiedzą, którą gromadzę dla zasady. Więc mam taki duży proces myślowy, szukałam takiej aplikacji chyba od 2 miesięcy i wydaje mi się, że zostanę z tym Obsidianem na dłużej. Będę Was informować o tym, jak będą przebiegały moje prace notatkowe, dlatego że też w tym systemie notatkowym chcę zebrać takie pomysły na projekty, które kiedyś miałam i których nigdy nie zrealizowałam. Też je zapisuję w różnych dziwnych zeszytach. Pewno macie tak samo, dlatego że jeżeli Wam wpadnie jakaś dobra myśl, to pewno zapisujecie tą myśl. Pytanie jest potem takie, czy wracacie do tych myśli. Tu Was zostawię z tym pytaniem. Będziemy powoli przechodzić do tematu odcinka. Temat odcinka jest logicznie powiązany z pomysłami na projekty, bo to jest kolejny odcinek, dzięki odsłuchaniu którego mam nadzieję, że będziecie lepiej przygotowywać wnioski o dofinansowanie i będzie Wam prościej też realizować te projekty. O czym będzie mowa? Dzisiaj mówimy o tym, jak prawidłowo sformułować rezultaty projektu i czym się różni wskaźnik rezultatu od wskaźnika produktu, czym się różnią produkty od rezultatów. Skąd taki temat? Czytałam ostatnio bardzo dużo różnych wniosków o dofinansowanie w ramach też ich oceny. I co się okazało? Okazało się, że w konkursach, w których grant będzie rozliczany na podstawie rezultatów, czyli trzeba osiągnąć obiecane rzeczy, obiecali głównie to, za co zapłacą z projektu. Czyli jeżeli na przykład ktoś wskazywał, że zatrudni fundraisera i to jest działanie, to rezultatem projektu nie jest zatrudnienie fundraisera, dlatego że to jest działanie. Opisywaliśmy tą czynność w działaniach, a teraz trzeba to logicznie powiązać z tym, co będzie rezultatem tego działania, czyli zatrudnienia fundraisera. No więc, jak powinny być sformułowane rezultaty projektu? Jak już pewno wiesz, jak pamiętasz z tego odcinka podcastu poświęconego matryce logicznej, rezultaty projektu są logicznie powiązane z celami projektu oraz z działaniami projektowymi. I tak jak cele projektu powinny być osmartowane, czyli opisane w tej technice SMART, czyli specyficzne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne i określone w czasie, tak samo rezultaty powinny być dokładnie sformułowane w ten sam sposób. Czyli rezultat, którego nie możesz zmierzyć, bo nie jest określony liczbowo, nie jest prawidłowo sformułowanym rezultatem. Rezultat, który zakłada, że na przykład twoja młoda organizacja będzie miała po roku działania budżet na poziomie 1 000 000 złotych, też nie jest dobrze określonym rezultatem, dlatego że taki cel nie jest realistyczny. Zależy to też od różnych sytuacji, w których są organizacje pozarządowe, bo może akurat dla twojej organizacji pozarządowej będzie to realistyczny cel. W każdym bądź razie te rezultaty muszą być precyzyjnie określone i muszą być możliwe do zmierzenia i muszą być takie rezultaty, które są określone w czasie, to się najczęściej odbywa do końca projektu, są możliwe do osiągnięcia i są dla nas akceptowalne. Podam przykład. Takim rezultatem mierzalnym i precyzyjnym jest wzrost wiedzy u 60 mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego z zakresu obsługi komputera do końca 2023 roku. Jest bardzo konkretne. Wiemy, że to są mieszkańcy i mieszkanki województwa śląskiego. Wiemy, że tych osób będzie 60. Wiemy, że stanie się to do końca tego roku. Jest to cel możliwy do osiągnięcia, dlatego że województwo śląskie mieści kilka milionów mieszkańców i 60 z nich nabędzie wiedzę z danego tematu. Po pierwsze, pamiętaj o tym, aby twoje rezultaty spełniały kryteria SMART. Chcesz posłuchać więcej o SMARCie? Zapraszam Cię do odcinka, który w całości poświęciłam temu zagadnieniu. Znajdziesz go w notatkach do tego podcastu. Kolejny temat powiązany z rezultatami to temat podziału rezultatów. Jest kilka różnych sposobów podziału rezultatów i opisu tych rezultatów. Najważniejszy podział to taki, że dzielimy rezultaty na produkty i rezultaty. Czym to się różni? Produkty to są wszystkie te rzeczy, za które płacimy z pieniędzy projektowych. Jeżeli kupuję kurs dla uczestników projektu, który trwa 40 godzin, to produktem projektu jest realizacja 40-godzinnego kursu dla na przykład 15 osób. Wzrost wiedzy za to już nie płacą, bo to zależy od uczestników. Albo się tego nauczą, albo się nie nauczą. Jest rezultatem projektu, bo to jest coś, co zostanie po projekcie. I to są rezultaty. Wracając do początku tego nagrania, zatrudnienie fundraisera jest produktem, jest działaniem, jest czymś, za co płacę z projektu. A rezultatem tego działania może być na przykład wzrost procenta środków pozyskanych przez fundraisera w stosunku do całego budżetu organizacji. Czyli jeżeli przed projektem organizacja 100% przychodów miała z dotacji, to teraz na przykład 5% pozyskuje z fundraisingu, w ramach fundraisingu i to jest już rezultat pracy zatrudnionego fundraisera. Do rezultatów pracy fundraisera możemy też zaliczyć na przykład liczbę stałych darczyńców, albo na przykład liczbę współpracujących firm, albo liczbę podpisanych umów partnerskich z dużymi korporacjami gotowymi wspierać organizację. To są te takie rzeczy, które zostaną po projekcie, zostaną w organizacji i pokażą, że to zatrudnienie fundraisera, czyli produkt projektu, przyczyniło się do rozwoju organizacji, czyli poprawy jej sytuacji materialnej. I tak jak klasycznie mówimy o produktach i rezultatach, tak samo w projektach unijnych, ale też właśnie w PRO, wyróżniamy wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu. I tutaj analogicznie, jeżeli coś jest wskaźnikiem produktu, to płacą za to z projektu. Na przykład wskaźnikiem produktu takim popularnym w projektach unijnych jest liczba osób objętych wsparciem w programie. Tam wykazujemy wszystkie osoby, które uzyskały pomoc w naszym projekcie. Wskaźnikiem rezultatu, czyli rezultatem projektu, będzie na przykład właśnie nabycie wiedzy przez konkretną ilość osób. Mam nadzieję, że jeżeli następnym razem w konkursie grantowym czy w formularzu wniosku o dofinansowanie przeczytasz, że ktoś domaga się wskazania wskaźników rezultatu, to skupisz się na tych właśnie rezultatach, które pozostaną w organizacji czy poza organizacją po zakończeniu projektu. One mają pokazać to, jak zmieni się świat po projekcie, jaki będzie taki efekt projektu. Te wskaźniki rezultatu mierzymy w momencie zakończenia działań projektowych. Tutaj nie mówimy o rezultatach długofalowych, które na przykład osiągniemy za 2-3 lata po zakończeniu projektu, ponieważ w momencie składania sprawozdania z realizacji projektu nie będziesz w stanie tego zmierzyć. Więc konkretne rezultaty mierzone w momencie zakończenia projektu to są właśnie te wskaźniki rezultatu. Jeszcze ostatni taki podział rezultatów, teraz będziemy dzielić już tylko rezultaty. Będziemy je dzielić na rezultaty ilościowe i jakościowe lub twarde i miękkie. I tutaj różne są metody, różni specjaliści nazywają to w różny sposób, ale generalna zasada jest taka, że rezultaty ilościowe, czyli liczbowe, są rezultatami twardymi. To są bardzo takie konkretne rzeczy, które są osiągnięte w efekcie działań projektowych. Takim rezultatem twardym może być dostosowany budynek kultury. W ogóle w inwestycyjnych projektach bardzo prosto jest osiągnąć te rezultaty twarde. Nie było miejsca spotkań dla mieszkańców, teraz mamy miejsce spotkań, które zostanie po projekcie i ono, pomimo tego, że jest produktem projektu, bo zapłaciliśmy za nie z projektu, to ono zostanie też po projekcie i będzie utrzymane, czyli jest też rezultatem projektu. W projektach inwestycyjnych bardzo prosto jest wymyślić te rezultaty twarde. W projektach nieinwestycyjnych, w projektach społecznych jest tym troszkę trudniej, ale najprostszym takim rezultatem jest rezultat dotyczący zdobytej wiedzy. Jeżeli ktoś otrzyma certyfikat albo nabędzie jakieś kwalifikacje, kompetencje, zda egzamin państwowy, to jest to rezultat twardy. Jeżeli ktoś był bezrobotny i znalazł pracę i ją utrzymuje, to też jest to rezultat twardy projektu, bo jest taki mocny konkret. Jeżeli na przykład nie było jakiegoś narzędzia cyfrowego, które pomaga w życiu uczestników projektu, my je opracujemy, czyli zapłacimy za nie z projektu, co jest produktem, ale po projekcie to narzędzie jest i na przykład korzysta z niego miesięcznie 100 osób, to też jest to rezultat twardy. W odróżnieniu do rezultatów twardych, które stosunkowo jest prosto zmierzyć, łatwo jest to wszystko policzyć. Mamy na przykład listy obecności, mamy statystyki z internetu, mamy dokumentację zdjęciową, coś, czegoś nie było, a teraz jest. Tak jak mówię, to jest stosunkowo proste. To mamy też rezultaty miękkie, inaczej zwane jakościowymi, z którymi już nie jest tak prosto. Dlatego, że do rezultatów miękkich, jakościowych, na przykład zaliczamy zmianę postawy, albo wzrost świadomości, albo zmianę przekonań, albo gotowość do podjęcia zatrudnienia. To są takie bardzo efemeryczne rezultaty, które trudno jest zmierzyć, ale też w każdym projekcie społecznym takie rezultaty miękkie, przynajmniej jeden powinien się pojawić. Rozpracujmy sobie taki rezultat pod tytułem wzrost motywacji. On też musi spełniać kryteria SMART, więc powiedzmy, że na przykład rezultatem projektu będzie u 60 mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego wzrośnie motywacja do korzystania z smartfonów. To jest jeden przykład, a inny przykład, u 80% uczestników projektu wzrośnie motywacja do korzystania ze smartfonów. Dlaczego podaję te dwa tak podobne rezultaty? Dlatego, że możesz ten rezultat określić liczbowo, czyli u ilu osób wzrośnie ta motywacja, a możesz też określić go procentowo, czyli określasz, ile procent z grupy uczestników projektu nabędzie daną cechę. W jaki sposób mierzymy takie rezultaty? Mierzymy je najczęściej za pomocą ankiety. To są najczęściej ankiety samooceny. Mierzymy taki rezultat na początku realizacji działań projektowych, tak zwana ankieta pre, gdzie osoby oceniają swoją motywację, a następnie mierzymy taki rezultat na zakończenie udziału w projekcie. To jest tak zwana ankieta post i wtedy osoba ocenia swoją motywację. I przez porównanie tych ankiet pre z post możemy ocenić, czy nastąpił przyrost motywacji. No więc już kończąc ten krótki solowy odcinek, pamiętajcie o kilku najważniejszych rzeczach związanych z rezultatami. Przede wszystkim muszą one być SMART, czyli określone liczbowo i bardzo konkretne. Muszą być możliwe do osiągnięcia w założonym czasie. Pamiętaj, że jeżeli za coś płacisz z projektu, to są to produkty tego projektu. To nie są rezultaty. Do rezultatów zaliczamy te wszystkie rzeczy, które zostaną z nami na dłużej po projekcie. Najczęściej mierzy się ten taki rezultat w momencie zakończenia działań projektowych. Nie wpisuj, że za 4 lata zmieni się życie w Twojej miejscowości, bo to w ogóle nie jest powiązane z Twoim projektem. W rezultatach lub wskaźnikach rezultatu wpisujesz rzeczy twarde, ilościowe, na przykład wzrost wiedzy, uzyskanie certyfikatu oraz rzeczy miękkie, jakościowe, na przykład wzrost świadomości. Jeżeli Twój projekt będzie zawierał wszystkie te elementy, czyli produkty oraz rezultaty, czyli tak zwane wskaźniki rezultatu w tej metodologii unijnej i niwoskiej, oraz wskaźniki rezultatu będą podzielone na ilościowe i jakościowe, czyli twarde i miękkie, to możesz przypuszczać, że Twój projekt w tej części rezultaty zostanie wysoko oceniony. Wracając do początku tego nagrania, tak jak mówiłam, jeżeli chcesz zatrudnić fundraisera, to pamiętaj, że nie będziesz mierzyć tego, czy podpisałeś umowę, czy nie. To musisz zrobić. Będziesz mierzyć to, jakie są efekty pracy tego fundraisera. Jeżeli dostałeś nowy budynek, to nie mierzysz tego, czy ten budynek jest, czy go nie ma. To jest produkt Twojego projektu. On będzie. Ale będziesz mierzyć to, ile osób skorzystało z tej nowej infrastruktury, z tego nowego działania, czy na przykład ile nowych działań mogłeś zrealizować dzięki temu, że masz nową siedzibę, czy nowe miejsce do prowadzenia działań. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie przydatny. Teraz w dalszym ciągu jest kilka takich konkursów, ciekawych konkursów poogłaszanych, jeżeli chodzi o rozwój organizacji. W województwie śląskim ciągle są przyjmowane wnioski do małego FIO, z tym, że na inicjatywy, a Przypuszczam, że jeżeli skończą ten konkurs na inicjatywę, to potem będą ogłaszane konkursy na rozwój organizacji. Jest ogłoszone aktywni obywatele też na rozwój młodych podmiotów, także kilka takich rzeczy się dzieje. W maju w województwie śląskim mają ruszyć projekty unijne, przynajmniej tak mówi harmonogram naboru wniosków, więc poćwiczcie sobie teraz na tych małych konkursach, a potem mam nadzieję, że osiągniecie sukces w tych już większych naborach na większe środki. I już jeszcze tak na koniec, też ta taka wiedza rezultatowa może być przydatna w Waszych działaniach fundraisingowych, ponieważ jeżeli na przykład idziecie do jakiegoś ważnego biznesmena, to jego nie będzie interesowało to, czy Wy zatrudnicie fundraisera, czy będziecie mieć nowy budynek. Jego będzie interesowało to, ile właśnie osób skorzysta z tych działań, czy ile podmiotów skorzysta z tych działań. Także wtedy, na przykład jeżeli chcecie dostać środki na fundraisera, który będzie zbierał na pomoc dzieciom, to nie mówicie, że panie biznespenie, czy pani biznesmenko, zatrudnimy fundraisera, tylko mówicie, że dzięki temu, że on da środki na zatrudnienie fundraisera, na przykład 150 dzieci uzyska darmowy posiłek w szkole. I z tą myślą zostawię Cię. Piszcie, pracujcie, dobrego tygodnia i mam nadzieję, że to będzie taki fajny, słoneczny tydzień. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.